Tytuł dzisiejszego kazania: czy mogę być szczęśliwy? I tak myślałem sobie, śpiewając tą pierwszą pieśń, ilu z nas utożsamiało się ze słowami tej pierwszej pieśni: jak jestem szczęśliwy. No właśnie, to jest, wierzę, kluczem, ale sam początek prawie każdej zwrotki: jak jestem szczęśliwy. Czy jestem szczęśliwy? Jesteś szczęśliwy? Jesteś szczęśliwa? To tak, to tylko niektóre głosy da się słyszeć. Nie wiem, czy zdajemy sobie z tego sprawę, kochani, ale są przeprowadzane, z tego, co mi wiadomo, co roku, badania szczęścia na świecie. Jest taka specjalna organizacja, to międzynarodowe przedsiębiorstwo z branży badań, rynku i konsultingu z siedzibą w Paryżu. I ono też w zeszłym roku przeprowadziło badania w 32 krajach. I moi drodzy, my jako Polacy w tym rankingu nie wypadamy zbyt dobrze, bo jesteśmy na pozycji trzeciej od końca. 58% Polaków deklaruje bycie szczęśliwymi. 58%. Ciekawe, gdybyśmy dzisiaj tutaj zrobili w naszej grupie takie badania, jakby to wyszło procentowo, ilu z nas deklarowałoby, że jesteśmy szczęśliwi. Więc nasz wynik to trzeci najsłabszy w całym tym badaniu. Podobno Holandia w Europie jest krajem najbardziej szczęśliwym i przewyższa nas o 27 punktów procentowych. Ale to jest też, myślę, zastanawiające, że porównując wynik z badaniem, które było realizowane przez tę organizację, Ipsos się nazywa, rok temu i 10 lat temu, to poczucie szczęścia w Polsce było znacząco wyższe i rok temu wynosiło 65%, a 10 lat temu 72% Polaków deklarowało, że są szczęśliwi, a teraz tylko 58%. Więc poczucie szczęścia w narodzie spada. I teraz też to badania obejmują, ale na świecie w ogóle, podobno najbardziej szczęśliwym narodem są Chińczycy. 91% deklaruje, nie wiem, na ile to jest dobrowolny akt i świadomy. Trudno mi powiedzieć, ja nie wiem, to takie, wiecie, są wyniki tych badań. 91% Chińczyków deklaruje poczucie szczęścia, a najmniej szczęśliwym narodem są Węgrzy. Tylko 50% Węgrów deklaruje, że są szczęśliwi. I ogółem na większe poczucie szczęścia wpływają zarówno wyższe wykształcenie, jak i wyższe zarobki. Dodatkowo częściej bycie szczęśliwymi deklarują badani będący w związkach małżeńskich. 79% z tych 58 w Polsce deklaruje, że są szczęśliwi i tym, co warunkuje to szczęście, jest związek małżeński. Ciekawe. Nie wiem, bo znacie też tą historię, jak to dwóch przyjaciół się spotkało po długim czasie niewidzenia się i jeden pyta drugiego: co u ciebie? A to mówi: no, pozmieniało się, ożeniłem się. I ten drugi mówi: to musisz być szczęśliwy. No muszę. No więc ja nie wiem, czy to też tego typu sytuacje były brane pod uwagę. W Polsce wpływ zarobków czy wykształcenia nie jest znaczący, jednak bycie w związku małżeńskim pozostaje ważnym czynnikiem szczęścia. Zaledwie 27% Polaków jest zadowolonych z sytuacji społecznej, politycznej w kraju, a tylko 24% sytuacji ekonomicznej. I też ta organizacja, to Ipsos, przeanalizowało także zależności pomiędzy satysfakcją z różnych aspektów życia a deklarowanym poziomem szczęścia. Największe pozytywne zależności zachodzą w przypadku poczucia sensu, a także poczucia kontroli nad swoim życiem. Ci, którzy mają sens życia, ci, którzy uważają, że kontrolują swoje życie, to jest znaczący czynnik wpływający na ich poczucie, odczucie szczęścia. Jak wynika z tego badania, Polacy czują się coraz mniej szczęśliwi w porównaniu do badań z końca 2021 roku. I spadek deklarowanego poczucia szczęścia wyniósł aż 7 punktów procentowych. Przyczyny są pewnie różne, ale w naszym kraju pewna inflacja, może wojna za wschodnią granicą. Ale jeszcze pozytywnym aspektem tego badania jest fakt, że 77% z nas, Polaków, ma się do kogo zwrócić w potrzebie, co jest wynikiem wyższym niż średnia dla świata, gdzie to jest 72% ludzi na świecie deklaruje, że ma się do kogo zwrócić w sytuacji, kiedy mają potrzebę. Jaki wniosek? Jesteśmy coraz mniej szczęśliwym narodem i poziom poczucia szczęścia wśród Polaków spada. Ja chciałbym dzisiaj, żebyśmy oprócz tej statystyki, to jeszcze też mogli przyjrzeć się i zastanowić chwilę, czym w ogóle jest szczęście. Ja znalazłem wiele definicji, one niektóre są zbieżne, niektóre się ze sobą od siebie bardzo różnią, a wielu ludzi ocenia, że nie ma jednoznacznej definicji szczęścia, że to wszystko jest bardzo subiektywne, indywidualne i każdy z nas jest inny i każdy inaczej odczuwa i czuje się szczęśliwy. Ale słownik języka polskiego tak definiuje szczęście. To powodzenie w jakichś przedsięwzięciach, sytuacjach życiowych lub uczucie zadowolenia, radości i to wszystko, co wywołuje ten stan oraz zbieg pomyślnych okoliczności. Bardzo krótko i na temat słownik języka polskiego definiuje szczęście. A może jeszcze inna definicja szczęścia. Szczęście to emocja spowodowana doświadczeniami, ocenami, oceniany przez podmiot jako pozytywne. Psychologia wydziela w pojęciu szczęście rozbawienie i zadowolenie. W rozważaniach o jego naturze szczęście najczęściej określane jest w dwóch aspektach. Mieć szczęście, co oznacza sprzyjający zbieg, splot okoliczności, pomyślny los, fortuna, dola, traf, przypadek, powodzenie w realizacji celów życiowych, korzystny bilans doświadczeń życiowych oraz drugi aspekt, odczuwać szczęście, to znaczy chwilowo odczucie bezgranicznej radości, przyjemności, euforii, zadowolenia, upojenia, bądź trwałe zadowolenie z życia połączone z pogodą ducha i optymizmem, ocena własnego życia jako udanego, wartościowego i sensownego. I można by wiele tych jeszcze tutaj definicji przytaczać i jakieś takie, wiecie, medyczne, które mówią, że są hormony szczęścia, które odpowiadają za nasze poczucie szczęścia, serotoniny, dopaminy i te inne iny. Ale wierzę, że dla nas ważna jest definicja, która jest zawarta w Słowie Bożym. Wierzę, że to Bóg i Jego Słowo określają, co dla człowieka jest szczęściem, a co nie jest szczęściem. Chciałbym, żebyśmy kilka chwil, mówiąc delikatnie, poświęcili temu, aby dzisiaj przyjrzeć się słowom Pana Jezusa, który mówił o szczęściu. Ale zanim to, wiecie, takie pytania, chciałbym, żeby one gdzieś tam w naszej głowie, w naszym sercu krążyły i wykonały jakąś pracę, do jakiejś refleksji nas i zastanowienia poprowadziły. Czy jesteś dzisiaj szczęśliwy? A może byłeś, ale dziś już nie jesteś szczęśliwy? Bo tak to też w naszym życiu bywa, że szczęście jest wartością, która była, ale się skończyła i może to już gdzieś uleciało. Apostoł Paweł w liście do Galacjan w 4 rozdziale i 15 wersecie pisze do tych wierzących Galatów: gdzie się podziało to wasze szczęście? Czyli jest wniosek, że oni byli szczęśliwi, ale potem to szczęście Galacjan gdzieś się zapodziało. I w tym momencie, kiedy Paweł do nich pisze, to już szczęśliwi nie byli. Jaka jest dla ciebie definicja szczęścia? Bo różne rzeczy dają ludzie szczęście. I świat, w którym żyjemy, serwuje nam różne definicje. Mamy wiele propozycji na bycie szczęśliwymi. Tylko czy aby na pewno to działa? Czy to daje szczęście? I chciałbym też trochę sparafrazować pytanie, które Bóg zadał Adamowi. Bóg w ogrodzie Eden zadał też dwa pytania. Pierwsze Adamowi, gdzie jesteś? A drugie, kto ci powiedział, że jesteś nagi? To ja chciałbym użyć tego pytania. Kto ci powiedział, że szczęście to? I tu możemy sobie sami dołożyć to, co w naszych standardach, co w naszym wyobrażeniu dla nas jest szczęściem. Albo kto ci powiedział, że właśnie to uczyni cię szczęśliwym. Bo wielu ludzi myśli, że kiedy będę w posiadaniu tego, albo będę miał taką pozycję, albo doświadczę tego czy innego, to wtedy będę szczęśliwy. I często całe życie ludzie gonią za tym. Ktoś też powiedział, wiecie, że stan poczucia szczęścia ma takie dwa wymiary. Kiedy myślimy, żeby to coś, co daje szczęście, mieć, a potem myślimy, żeby tego już nie mieć. To podobnie jak z posiadaniem samochodu, jak mówią, że są dwa szczęśliwe te momenty w życiu posiadacza samochodu, kiedy nabywa i kiedy pozbywa się tego samochodu, tak? To często jest synonimem i taką ilustracją też tego stanu poczucia szczęścia. W Nowym Testamencie występuje słowo makarios, które znaczy szczęśliwy, szczęsny, błogi, błogosławiony, zamożny. I to słowo występuje w Nowym Testamencie 50 razy. I najczęściej też i w tym przykładzie literackim SNP jest tłumaczone to słowo jako szczęśliwy. Zobaczmy, jakie definicje szczęścia daje Pan Jezus i jak to się ma do tych ogólnych zasad i definicji, które być może są w Twojej głowie, które może zostały Ci gdzieś tam zaszczepione, które łyknąłeś, kupiłeś i w Twoim życiu one Cię napędzają albo dają takie czy inne poczucie. Jak to się ma do tego, co Pan Jezus mówił na temat szczęścia? Przeczytam tych fragmentów kilka, co Pan Jezus mówił o szczęściu, o ludziach szczęśliwych. Posłuchajcie proszę, na początku znana najlepiej z Kazania na Górze opowieść o szczęśliwych ludziach z 5 rozdziału Ewangelii Mateusza. Czytam tylko te fragmenty, które mówią i są stwierdzeniami Pana Jezusa dotyczącymi szczęścia. Szczęśliwi, świadomi swej nędzy. Szczęśliwi zasmuceni. Szczęśliwi pokorni. Szczęśliwi złaknieni, spragnieni sprawiedliwości. Szczęśliwi miłosierni. Szczęśliwi czystego serca. Szczęśliwi niosący pokój. Szczęśliwi prześladowani z powodu sprawiedliwości. Szczęśliwi jesteście, gdy was będą znieważać, prześladować i kłamliwie zarzucać wam wszelkie zło ze względu na mnie. Szczęśliwy jest ten, kto się do mnie nie zrazi. Szczęśliwy jesteś, bo objawił ci to nie człowiek śmiertelny, lecz mój Ojciec, który mieszka w niebie. W Łukaszu w 11 rozdziale Pan Jezus jakby w pewnym odpowiedzi na standardy szczęścia w świecie, kiedy pewna z niewiast mówi, że szczęśliwe łono, które cię nosiło, szczęśliwe piersi, które ssałeś. Pan Jezus mówi w 28 wersecie, szczęśliwi są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i stosują je. I to w odpowiedzi na standardy, na definicje bycia szczęśliwymi, które były gdzieś tam u ludzi. Potem jeszcze w Łukaszu w 12 rozdziale, szczęśliwi ci słudzy, których Pan w chwili przyjścia zastanie na czuwaniu. I podobna wartość jest też w Księdze Objawienia w 16 rozdziale i 15 wersecie. Będziesz szczęśliwszy, gdyż nie mają dla ciebie nic w zamian. To w myśl tego, że standardami szczęścia było zapraszanie ludzi, którzy mogą zaprosić cię na rewizytę i odwdzięczyć się albo dać ci więcej jeszcze na obiad, niż ty im dałeś. To Pan Jezus mówi, takich zaproście, którzy nic nie mają i w żaden sposób nie mogą oddać. I też taka ciekawa informacja, którą Pan Jezus też przekazał w Ewangelii Łukasza w 23 rozdziale, bo zbliżają się dni, w których będą mówić szczęśliwe kobiety niepłodne, łona, które nie rodziły i piersi, które nie karmiły. Dzisiaj standardem jest coś odwrotnego. W Ewangelii Jana w 13 rozdziale Pan Jezus powiedział, skoro już o tym wiecie, jesteście szczęśliwi, o ile będziecie tak postępować. Jeszcze Dzieje Apostolskie to słowa Pana Jezusa, których nie ma w Ewangelii, a które są przypisane Panu Jezusowi. Więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu. Jak to się ma do standardów, które są w tym świecie? I może jeszcze jeden fragment z Księgi Objawienia. Szczęśliwi są odtąd ludzie, którzy umierają w Panu. Tak, mówi Duch, tacy będą mogli odpocząć po swoich trudach. Jakby rozumiejąc ten fragment, możemy powiedzieć, że ci, którzy w Panu nie umierają, nie odpoczną. Szczęście to także świadomość, że odpocznę, że będę miał czas odpoczynku. Ale to jest uwarunkowane tym, żeby umrzeć w Panu. Jak nie jesteś w Panu i nie umrzesz w Panu, to zapomnij o tym, żebyś mógł odpocząć. Chciałbym fragment z wami rozważyć, zastanowić się nad wartościami też dotyczącymi szczęścia, które jeszcze są zapisane w Ewangelii Jana w 20 rozdziale. Dlaczego wybrałem ten fragment? Dlatego, że ten fragment także mówi o szczęściu. Pan Jezus tam używa tego słowa makarios. Mówi o niezwykle ważnej prawdzie, która wierzę, że jest aktualna dzisiaj dla ciebie i dla mnie. Ale ta historia miała miejsce, jakby nie patrzeć i odnosząc to do pewnych wydarzeń w kalendarzu, dzisiaj. Bo w 8 dni, jak czytamy w 20 rozdziale Ewangelii Jana, w 26 wersecie, przeczytam może od 24, żeby ten kontekst uchwycić. Ewangelia Jana, 20 rozdział, od 24 wersetu. W czasie tego spotkania z Jezusem nie było wśród nich Tomasza, jednego z 12, zwanego Dydymos. Uczniowie przekazali mu zatem, widzieliśmy Pana. On zaś odpowiedział, jeśli na jego rękach nie zobaczę śladów gwoździ i ich nie dotknę, jeśli w jego bok nie włożę mojej ręki, nie uwierzę. Po 8 dniach uczniowie znów byli razem i Tomasz wśród nich. Wtem mimo zamkniętych drzwi zjawił się Jezus, stanął po środku i powiedział, pokój wam. Potem zwrócił się do Tomasza, zbliż tu swój palec i obejrzyj moje ręce. Zbliż swoją rękę i włóż w mój bok i nie bądź bez wiary, ale wierz. Tomasz wyznał, mój Pan i mój Bóg. Wtedy Jezus powiedział, uwierzyłeś dlatego, że mnie zobaczyłeś? Szczęśliwi, którzy nie zobaczyli, a jednak uwierzyli. Jak czytamy, że to wydarzenie, ta sytuacja miała miejsce w 8 dni po tym pierwszym dniu po sabacie, kiedy Pan Jezus zmartwychwstał. Więc my mieliśmy tydzień temu tutaj uroczyste nabożeństwo, którym świętowaliśmy to, że Pan Jezus zmartwychwstał. I 8 dni, jakby tak nie liczyć, to najbliżej dzisiaj jest ten dzień. Kto nie był tydzień temu na nabożeństwie? Tomasza nie było. Tu czytamy, że Tomasza nie było. I Tomasza naszego też nie było. To się ciekawie składa. Tomasza nie było tydzień wcześniej, w tą pierwszą niedzielę, w ten pierwszy dzień po sabacie, święto zmartwychwstania. A 8 dni po był. Co o Tomaszu wiemy? Wiecie, czytamy Ewangelie synoptyczne i Mateusza, Ewangelia Marka i Łukasza wspomina tylko w jednym wersecie, u Mateusza, w jednym miejscu Marka i też w jednym miejscu Łukasza wspomina Tomasza w czasie, kiedy Pan Jezus powołał 12 apostołów. I Tomasz jest wymieniony w 10 rozdziale Mateuszu, w 3 w Marku i w 6 rozdziale w Łukaszu. Za to Jan trochę więcej pisze o Tomaszu. I co tutaj już widzimy, że on zwany Dydymos, w innych przekładach tłumaczone jest, że zwany bliźniakiem. Co o nim czytamy? W Ewangelii Jana w 11 rozdziale i 16 wersecie. Wiecie, on jest taki czarnowidzący fatalista. Kiedy Pan Jezus miał wybrać się do Łazarza, bo przyszła informacja, że Łazarz choruje, więc Pan Jezus jeszcze pozostał w tym miejscu, gdzie był z uczniami ze 2 dni i dopiero potem poszedł. I wtedy, kiedy Pan im powiedział wprost, że Łazarz umarł, to co mówi Tomasz? Pójdźmy, my też chodźmy, żebyśmy razem z Nim umarli. Takie ma podejście do tego, żeby Pan Jezus mówi, chodźmy, idziemy do Łazarza, bo idę go obudzić ze snu. Potem w 14 rozdziale Ewangelii Jana, w 5 wersecie, Tomasz jest przedstawiony jako ktoś, kto, wiecie, no niby słucha, przez 3 lata chodzi z Panem Jezusem. Możemy otworzyć ten fragment, Jana 14 rozdział. I tutaj Pan Jezus, może przeczytam od 1 wersetu, nie ulegajcie trwodze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, powiedziałbym wam, bo przecież idę przygotować wam miejsce. A gdy pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście wy byli tam, gdzie ja jestem. A tam, dokąd ja idę, drogę znacie. Wtedy odezwał się Tomasz. Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Skąd możemy znać drogę? Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Tutaj Tomasz jawi się jako ktoś, kto wyrywa się i mówi, ja tam nie wiem. Ja nie znam, jak mogę iść, dokąd ty idziesz, skąd mogę znać drogę. Na ile to, co Pan Jezus, chodząc ze swoimi uczniami przez 3 lata, mówiąc, nauczając, na ile to do Niego dotarło, na ile On to był w stanie zapamiętać, czy w jakiś sposób przyswoić. I potem kolejny fragment jeszcze Ewangelii Jana, to 21 rozdział, kiedy po tym, kiedy Pan Jezus się im ukazał, Piotr wpada na pomysł, idę łowić ryby. Wraca do swojej wcześniejszej profesji. A kto z nim idzie? Tak, Tomasz, no wiadomo, że o nim mówimy, to nie może być inaczej, nie? Tu jest w 2 wersecie napisane, w 21 rozdziale. Byli razem Szymon, Piotr, Tomasz zwany Dydymos i Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza i 2 inni spośród uczniów. Szymon powiedział, idę łowić ryby. A oni mu na to, my też idziemy z tobą. Wyszli więc, wsiedli do łodzi, lecz tej nocy nic nie złowili. Więc wśród nich jest Tomasz. Więc taki obraz ewangelista Jan nam namalował dotyczący Tomasza. Nie wiemy, dlaczego nie był z uczniami w tą niedzielę zmartwychwstania. My wiemy, dlaczego naszego Tomasza nie było, ale odnośnie tego Dydymosa czy bliźniaka nie mamy informacji, dlaczego go nie było. Ale jak czytamy ten fragment, to przez swoją nieobecność on się ograbił z tego, co tam się wydarzyło. Co tam się wydarzyło? Zobaczcie, w 20 rozdziale, o czym jest napisane. Nastał już wieczór tego właśnie dnia, pierwszego po szabacie. Uczniowie zeszli się razem, lecz w obawie przed Żydami zaryglowali drzwi. I wtedy zjawił się Jezus, stanął pośród nich i powiedział: pokój wam. Po tych słowach pokazał im ręce i bok. Uczniowie cieszyli się, że zobaczyli Pana, a Jezus znów im powiedział: pokój wam, jak mnie Ojciec posłał, tak i ja was posyłam. Następnie tchnął na nich i powiedział: przyjmijcie Ducha Świętego. Tomasz tego nie doświadczył. Nie doświadczył tej radości, nie doświadczył tego, że to tchnienie, ten powiew Ducha Świętego nie wypełnił także Tomasza, bo jego tam nie było. Jak wielu wartościowych przeżyć, doświadczeń możemy się na własne życzenie pozbyć, ograniczyć i być ubożsi, kiedy nie ma nas tam, gdzie Pan przychodzi. W zgromadzeniu uczniów. Myślę, że to także wpisuje się w to, o czym czytamy w 10 rozdziale liście do Hebrajczyków. W 25 wersecie, co jest napisane: a nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń, jak niektórzy mają w zwyczaju. Więc czasami przez naszą nieobecność... Wiecie, ja nie myślę, że Tomasz wtedy siedział w domu i na streamie oglądał to spotkanie. Wtedy nikt tego nie puszczał w eter. Nie miał możliwości, żeby skorzystać. Tylko osobista, fizyczna obecność mogła dla niego być tym bogactwem niezwykłych doświadczeń i przeżyć. Potem, kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział, kiedy uczniowie zgromadzeni w górnej izbie oczekiwali na tą obietnicę Ojca, o której Pan Jezus mówił, to wtedy Tomasz już z nimi jest, przepraszam, że tak sobie pozwoliłem. Myślę, że też wyciągnął pewne wnioski i widzimy pewną zmianę. Ale to, że on był nieobecny, nie wiemy z jakiego powodu, możemy się domyślać. Ja brałem pod uwagę te wcześniejsze wzmianki w Ewangelii Jana dotyczące Tomasza i jego tutaj postawa. Wiecie, on mówi, on żąda dowodu. Jak nie dostanę wyraźnego dowodu, namacalnego, jak ja nie zobaczę, jak ja nie dotknę, to ja nie uwierzę. Czy to jest jego deklaracja? Te wcześniejsze przykłady jego postawy, że taki, wiecie, malkontent, czarno widział, za bardzo nie przykładał się chyba do tego, co Pan Jezus mówił, bo on nie zna drogi, bo on nie wie, dokąd Pan Jezus idzie, skąd ja mogę wiedzieć. Tutaj żąda dowodu. Jak to wszystko przekłada się na relacje? Jeżeli ktoś w relacji z tobą jest taki bardzo czarnowidzący, jeżeli ktoś w relacji z tobą żąda dowodu, to wskazuje w mojej ocenie na zaburzoną więź, na zaburzoną relację. Żądanie dowodu, żeby uwiarygodnić drugą stronę w relacji, w jakiejś więzi, to tak naprawdę mówi, na ile to jest prawdziwa, głęboka i szczera relacja. Ja śmiem twierdzić, że ta relacja Tomasza z Panem Jezusem była trochę zachwiana, była zaburzona, nie była taka zdrowa i głęboka. Ale też to, co Tomasz mówi, żądając tych dowodów, myślę, że bardzo wyraźnie pokazuje, że śmierć Pana Jezusa była pewna i dała mu silne dowody. On był pewien, że Pan Jezus umarł, że był złożony do grobu. I dopóki teraz nie zobaczy i nie dotknie Jego żywego, to nie uwierzy, że zmartwychwstanie się dokonało. Zobaczcie, jego żądania dowodu wskazują też bardzo silnie na fakt śmierci Jezusa Chrystusa. Bo gdyby ten fakt nie był udowodniony, to czy jego postawa byłaby zasadna? żeby takich dowodów żądać? I Tomasz przyjechał na to spotkanie tydzień później i może w głębi serca miał taką nadzieję, że coś się wydarzy, że może jego wiara, która się trochę zachwiała i rozpadła z chwilą śmierci Pana Jezusa. Potem uczniowie też w drodze do Emaus wyrażali, że ich mniemanie, ich oczekiwanie, ich spodziewanie się było zupełnie inne niż to, co się wydarzyło. A myśmy mniemali, myśmy spodziewali się, że On stanie na czele tutaj jakiejś rewolucji, że On spełni nasze oczekiwania i nadzieje, a On wziął i dał się zabić. Być może w sercu Tomasza były również takie niespełnione oczekiwania. Być może jego marzenia dotyczące Pana Jezusa były zupełnie inne. I to wszystko się rozjechało. Jego wiara, jego zaufanie była w dosyć głębokim kryzysie. I może w głębi serca, tak deklarując, że on nie uwierzy, dopóki nie zobaczy, dopóki nie dotknie, w głębi serca może miał taką nadzieję, że ta relacja z Panem wejdzie na inny poziom, że to się coś zmieni. Jego oczekiwania i jego wiara była oparta tylko na zmysłach i jego własnej logice. Wiecie, ale ja wierzę, jestem przekonany, że Pan Jezus znał Tomasza i wiedział, z czym się zmagał. Wiedział, co działo się w jego duszy. Wiedział, co się działo w jego wnętrzu. I dlatego przyszedł do niego tydzień później. Bo chciał mu się objawić. Bo wierzę, że Pan Jezus wiedział, że to spotkanie będzie nowym początkiem w wierze Tomasza. To słabość Tomasza była początkiem czegoś mocnego. Bo jak czytamy między innymi w liście do Koryntian, że Bóg wybiera to, co słabe, aby to, co mocne, zawstydzić. Nasza słabość wraz z pokorą i uniżeniem jest podatna na objawienie Pana Jezusa, na Boże objawienie. Tak jak dla pozostałych apostołów, duszy, która jest w słabości, Pan Jezus objawia się w swojej mocy, w swojej potędze, w mocy zmartwychwstania, aby przyciągnąć ją z powrotem do takiej realności wiary i do tego, aby była szczęśliwa, taka dusza w słabości. Kiedy Pan przyszedł, zobaczmy, powtarza bardzo wiernie słowa Tomasza, który wcześniej powiedział, jeśli nie dotknę, jeśli nie włożę ręki w bok, jak nie zobaczę. Pan Jezus mówi to samo. O czym to świadczy? Pan Jezus doskonale znał jego słowa, jego myśli, jego rozterki, jego wątpliwości. Wiecie, ja wierzę, że Pan Jezus nie tylko ten krzyk może duszy Tomasza znał, ale dzisiaj zna krzyk twojej duszy. Jakiekolwiek masz rozterki, wątpliwości, jakakolwiek słabość targa twoją duszą, to Pan Jezus doskonale o tym wie. I Pan Jezus chce, ja w to wierzę, abyś był szczęśliwy, aby w tej twojej słabości Jego moc mogła się objawić i dokonać przeobrażenia twojego życia. Pan Jezus chce, abyś był szczęśliwy i ja wierzę, że w tym, co Pan Jezus powiedział, każdy z nas może odnaleźć siebie. Błogosławieni, szczęśliwi, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Nadajemy się do tego, abyśmy byli szczęśliwi. Dlaczego? Bo nikt z nas fizycznie nie widział Pana Jezusa. Kto z was widział Go fizycznie? Kto żył wtedy, kiedy On chodził po ziemi? Kto go dotykał? Kto z nim przy stole zasiadał? Nawet najstarsi z nas nie są bogaci w te doświadczenia. Więc skoro nie widzieliśmy fizycznie, bo oczywiście nie chcę tego też rozwijać, apostoł Paweł ci do Efezjan modlił się o Kościół w Efezie, aby Bóg otworzył oczy ich serca. Serce ma oczy i może zobaczyć. I Pan Jezus tutaj mówi, że błogosławieni, szczęśliwi mogą być ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Dlaczego? Dlatego, że tak jak pisał apostoł Paweł, tutaj w nauce apostolskiej w 2 do Koryntian 5:7 w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Choćby, jak też powiedział Abraham do tego bogacza, który chciał, żeby Łazarza wysłać do jego 5 braci, bo jak ktoś z umarłych przyjdzie, to oni wtedy uwierzą. Choćby i kto z umarłych przyszedł, choćbyś zobaczył, przestraszył się, dotknął, doświadczył. To nie taka wiara jest fundamentem szczęścia i nie takiej wiary Pan Jezus oczekuje. Ale wiara, która ma wartość, która prowadzi do szczęścia, a jest wynikiem decyzji człowieka. Nie tylko zmysłów, nie tylko logiki. Uwierz, że On żyje. Tomasz był w tym momencie, że musiał uwierzyć, że Jezus żyje. Dlaczego żyje? Bo umarł. A dlaczego umarł? Bo ty i ja jesteśmy grzesznikami i On wziął na siebie twoje i moje grzechy. I zaniósł je na krzyż. I to był jedyny sposób, aby rozprawić się w skuteczny sposób z grzechami naszymi. Bo tylko Jego ofiarę za grzechy nasze, Jego Ojciec mógł przyjąć. I ta wiara stała się usprawiedliwieniem. Ta ofiara stała się ofiarą doskonałą, jedyną, gładzącą grzechy każdego z nas. Może dzisiaj twoja wiara jest tylko taką kompilacją twoich odczuć, twoich zmysłów, twojej logiki, ale tak naprawdę zmagasz się i nie jesteś szczęśliwy. Ja wierzę, że Pan Jezus doskonale zna twój stan i mój stan zna. Wierzę, że On chce przyjść do naszego życia, aby objawić to, że On żyje i żeby nasza wiara weszła na zupełnie inny poziom. Zobaczmy, jaki był skutek tego chwilowego spotkania. Co Tomasz wyznaje? Mój Pan i mój Bóg. Wiecie, takie wyznanie implikuje niezwykłe wartości potem w życiu. Postawę życiową, gotowość. Skoro On jest moim Panem, to ja moje życie Mu podporządkowuję. Jeżeli On jest Panem, to On określa, co w moim życiu ma być, a czego ma nie być. Więc jestem gotów pożegnać się z tymi wszystkimi wartościami, których On nie akceptuje, które Jemu się nie podobają. To implikuje pokutę, to implikuje upamiętanie, to implikuje posłuszeństwo Jemu. Takie wyznanie, taka deklaracja. A Tomasz tego doświadczył i on to wyznał. I potem widzimy, jak jest w tej górnej izbie i razem z około 120 uczniów oczekuje i doświadcza, kiedy Duch Święty wstępuje. Wiecie, on trochę później tego doświadczył i nie w takim wymiarze, jak pozostali uczniowie, bo wtedy, kiedy to się stało, to jego tam nie było. Ale potem już jest. Bo wierzę, że jego wiara rozpoczęła nową drogę, że tak powiem. Szczęście, makarios, to wartość, która nie wynika z życiowej, sprzyjającej sytuacji czy okoliczności finansowych, ale z osobistej więzi z tym, który jest źródłem wszystkiego. To relacja z Jezusem, zbudowana przez wiarę, to ona daje szczęście. Nie na podstawie zmysłów i tego, że zobaczymy czy dotkniemy, ale na podstawie decyzji naszego serca i naszej gotowości, aby iść za Nim jako Panem i Bogiem, oddając Mu swoje życie, żyjąc z Nimi dla Niego, trzymając się tych definicji dotyczących szczęścia, o których On mówił, które mamy w Jego Słowie. Życie z Nimi dla Niego to jest gwarancja Twojego i mojego szczęścia, bo On to obiecał, wbrew temu, co mówi ten świat. Niech ten przykład Tomasza będzie zachętą. Może dzisiaj zawołaj z głębi duszy, w uniżeniu i w pokorze. Zawołaj do Niego, a On wierzy, że przyjdzie i może Twoją wiarę podnieść na inny poziom.